Rozwiń skrzydła.
Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie. Wymieniliśmy te najbardziej typowe i mówiliśmy już troszeczkę o dialogu, o tym, jak go prowadzić, żeby właśnie przechodzić pomyślnie kryzysowe sytuacje. A jak to robić, wyjaśnia nam dzisiaj psychoterapeuta, pan Piotr Domaracki.
A w przerwie naszej rozmowy zadzwonił do nas słuchacz, który podzielił się swoim doświadczeniem małżeńskim. No i właściwie wrócił do zagadnienia, o którym wspominaliśmy co nieco w pierwszej części naszej rozmowy, czyli do sytuacji, w której zbyt duży wpływ na nasze małżeństwo czy na naszą rodzinę, bo tutaj w tym wypadku chodzi już również o małżeństwo, które ma dziecko, mają osoby z dalszej rodziny, rodzice, ciocie, mamy i ciocie, które wpadają niezapowiedziane do domu. No i słuchacz ma takie przekonanie, takie doświadczenie, że właściwie jego zdanie jest znacznie mniej istotne. Zdanie chociażby dotyczące wychowania dziecka jest znacznie mniej istotne niż zdanie mamy, zdanie ciotki. Co w takiej sytuacji, kiedy mamy świadomość tego, że coś jest nie tak, a przynajmniej jedna strona ma świadomość tego, że coś jest nie tak, upomina się o to, aby rozwiązać ten problem wobec małżonka czy małżonki, no ale ta druga strona jakby zupełnie to zdanie deprecjonuje i mówi, że to żaden problem, że niepotrzebnie właściwie robimy sytuację kryzysową, czy stwarzamy problem w sytuacji, w której tego problemu nie ma.
Ja rozumiem tą sytuację w ten sposób, że no, trudno jest nawiązać dialog pomiędzy tymi małżonkami, którzy no, jakby jak rozumiem, żona tutaj na przykład nie widzi tego problemu. Tak, mamusia ma rację, ma większe doświadczenie, ja powinnam się wspierać na tym, co powie mama i jest przekonana, że uzyskuje bardzo dobre wsparcie ze strony swojej mamy, cioci. No, a mąż tutaj niepotrzebnie się czepia.
Trochę marudzi.
Albo marudzi, tak. I ja myślę, że tutaj bym podpowiedział temu panu, żeby rozwinął myśl, co będzie dalej, jak on będzie dalej żył i funkcjonował w tym małżeństwie, kiedy to, co on mówi, jest nieważne dla żony. Kiedy żona filtruje to, co on mówi, poprzez zdanie swojej mamy. Żeby próbował tą myśl rozwinąć na papierze. Jak to się będzie działo? Jak on dalej to będzie przeżywał? Co się z nim będzie działo? Co się będzie działo z tym małżeństwem? Nie tylko odnosząc się do tej jednej sytuacji, czy konkretnych sytuacji, które mają teraz miejsce, ale jak to będzie wyglądało za rok, za 5 lat,
jak za 10... Czyś próbował przewidzieć konsekwencje
tak,
tej sytuacji?
Tak, żeby on zobaczył siebie, jak on będzie funkcjonował w tym małżeństwie, czy on jeszcze będzie funkcjonował w tym małżeństwie za 10 lat. I żeby to opisał swojej żonie. Być może to będzie informacja, która będzie docierać do współmałżonka. I ja myślę, że to jest też taka zasada, kiedy współmałżonek nie słyszy, prawda? No to jest właśnie takie mówienie wprost. Przez pokazanie dalszych konsekwencji. I druga metoda, kiedy współmałżonek nie słyszy, no tutaj mamy też często na przykład problemy z rozmaitymi uzależnieniami, jakby w drugą stronę, no, części mężczyźni bywają tymi uzależnionymi niestety, jest kwestia właśnie sięgnięcia po wsparcie na zewnątrz. Czyli szukamy autorytetu kogoś, kto jest dla obojga autorytetem i stawiamy sprawę jasno. Wygląda to tak, tak i tak. Walczymy o małżeństwo. Walczymy o jedność naszą małżeńską i w imię tej jedności małżeńskiej przedstawiamy sprawy i szukamy wsparcia i pomocy u profesjonalistów, odnosząc się do bardzo już wtedy konkretnych i szczegółowych sytuacji. Co do zasady, nawet jeśli młoda mama nie ma pełnych umiejętności wychowywania dziecka, dobrze jest, jak babcie i ciocie się wycofują i naprawdę poradzi sobie ta młoda mama i da sobie radę. Jeśli zostanie sama, na pewno wyzwolą się w niej zdolności i umiejętności radzenia sobie w wychowaniu dziecka.
A w takiej sytuacji mąż może postawić na przykład, mąż czy żona, w zależności od tego, która ze stron jest postawiona w takiej sytuacji, o jakiej opowiadał nasz słuchacz, może postawić pewnego rodzaju ultimatum drugiej stronie, żonie, mężowi, dotyczące, no nie wiem, na przykład wizyty u terapeuty, konieczności wizyty u terapeuty?
No, jako ostateczny krok, tak. Jest taka zasada postępowania etapami. Pierwsze mówimy, co nam się nie podoba. Jasna informacja. Jeśli to nie pomaga, mówimy o tym, jakie uczucia to wywołuje, kiedy ta osoba tak postępuje. Trzeci etap jest taki, oczekuję od ciebie takiej i takiej postawy, już stanowczo i domaganie się przez dłuższy czas. A czwarty krok dopiero jest stawianie ultimatum. No, przy zachowaniu tych czterech kroków, tych czterech etapów, to możemy stawiać ultimatum.
Jedna rzecz, która tutaj mi się też nasuwa, jest taka, że jeśli jedna strona mówi, że jest problem, to znaczy, że jest problem. To znaczy, chodzi mi o to, że nie można lekceważyć problemu współmałżonka, mówiąc, no ale ja nie widzę problemu.
Tak jest. Problem w małżeństwie jest kwestią subiektywną. Nie ma obiektywnego problemu. Problem w małżeństwie przeżywa się poprzez subiektywizm każdej z osób w tym małżeństwie. I musimy się pochylić, mimo że ja nie widzę problemu, ale jeśli ty widzisz, to jest moja odpowiedzialność. Jeżeli ja nie zauważam tego, że mój współmałżonek widzi problem, tak, to ja nie jestem odpowiedzialny za miłość w małżeństwie. To znaczy, że ja się przyczyniam do rozpadu tego związku. Nieważne, po czyjej stronie jest racja. To nie jest istotne. Tutaj to nie jest kwestia sądu. Tu nie ma przepychanki, po której stronie jest racja. Tu jest kwestia cierpienia jednej ze stron. I ten dialog musi być podjęty ze względu na cierpienie drugiej strony.
W tym wypadku można chyba mówić o pewnej niedojrzałości do małżeństwa, skoro jak wynikało z opisu słuchacza, tak drastycznie zostały przewartościowane pewne role w rodzinie. No i to są takie kryzysy, które moglibyśmy powiedzieć wynikają już nie z typowych sytuacji, z jakimi małżonkowie będą się spotykali na swojej wspólnej drodze, ale właśnie z pewnych błędów, z pewnych błędnych przyzwyczajeń, zachowań, błędnej formacji, błędnego wychowania. O jakich najczęstszych problemach w tej kwestii, na tej płaszczyźnie możemy mówić w przypadku małżeństwa i kryzysów w małżeństwie?
No, wchodzimy w małżeństwo z pewnym bagażem, jaki mamy i z wychowania z własnej rodziny. Jednym z takich podstawowych nieprawidłowych wzorców postępowania i funkcjonowania w komunikacji to jest nie mówienie o swoich emocjach, nie mówienie o uczuciach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest niekomunikowanie swoich, nie nazywanie konfliktów, unikanie konfliktów. Że dla dobra sprawy trzeba zapomnieć, wyciszyć, było, minęło, jest po sprawie, udawanie, że sprawa jest załatwiona. Mówienie, takie szybkie wybaczanie. Ja, kiedy ktoś szybko wybacza, to ja zaraz mówię, zaraz, czy ty jesteś lepszy od Pana Boga? Bo Pan Bóg jest najbardziej miłosierną istotą we wszechświecie, a stawia 5 warunków, żeby wybaczyć. Tak? To mamy 5 warunków dobrej spowiedzi. Przepraszam bardzo, jeśli wybaczyłaś już tej drugiej stronie, czy wybaczyłeś tej drugiej stronie, czy ta osoba powiedziała w ogóle, że żałuje i że cię przeprasza? Nie, no ale było, minęło, ja już jej wybaczyłem, ja jemu wybaczyłam. Czy powiedziała, że żałuje? Czy powiedziała, że przeprasza? No nie. No to mamy problem. Nie? Czyli tutaj kwestia właśnie umiejętności dojrzałego pojednania się, tak, nawiązania dojrzałej relacji poprzez przejście takich etapów pojednania, jak w sakramencie pojednania. Tu mamy bardzo dobry wzorzec. Kolejna kwestia to są kwestie niedojrzałości osobowościowej, zaburzeń, utrwalonych zaburzeń zachowania u małżonków i ludzie wchodzą w małżeństwo no często z głęboko zaburzoną osobowością. I przyglądam się czasami młodym parom małżeńskim po 3-miesięcznym stażu i oni się rozwodzą, ale tak naprawdę ja wiem, że jestem w Radiu Katolickim, ale mówię dobrze, bo bo jedna z osób jest bardzo głęboko chora i ta druga osoba tego w ogóle nie widziała, prawda? Kiedy to zaraz momentalnie się rodzi przemoc z tego, niewidzenie, jakieś nawet paranoidalne wymyślanie, że druga strona to zdradza od razu, wciskanie takich obrazów, które nigdy nie miały miejsca, prawda? No to przy tak głęboko zaburzonej osobowości, no to mamy sytuację też nieodpowiedzialnego wejścia w związek małżeński. Też część zaburzeń i nerwic ujawnia się po wielu latach małżeństwa. I tutaj może być problem taki, że jeden z małżonków nie szanuje, że drugi po prostu choruje, tak jak na każdą inną chorobę. Prowadząc oddział dzienny zaburzeń psychicznych, widzę cierpienie wielu osób, którzy mówią, no a mój mąż, a moja żona, no nie szanuje tego, że ja mam depresję. Nie szanuje tego, że ja mam nerwicę lękową. A zdziwiasz, a wygłupiasz, a weź się w garść. I to jest brak szacunku dla choroby, takiej jak każda inna. Ci ludzie cierpią okrutnie, straszne cierpienie ma. I chodzi o to, żeby mieć cierpliwość do tego procesu chorobowego i żeby jednak ta osoba dać jej czas na leczenie się, aby mogła też inaczej zafunkcjonować w małżeństwie.
Ale rozumiem, że to już są takie sytuacje, kiedy naprawdę bez zewnętrznej pomocy się nie obejdzie.
Tak, to już jest... Teraz w tej części rozmawiamy o takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście trzeba sięgać i im wcześniej sięgamy po tą pomoc profesjonalną, tym lepiej jest dla małżonków. Nawet kiedy często małżonkowie nie sięgają po tą pomoc, a tak, bo było, zdarzyło się, była jednostkowa sytuacja, no ale myśmy się już pogodzili. A potem jest kolejna. I przychodzą dopiero wtedy, kiedy są głęboko poranieni. I ja mówię, od kiedy to trwa? No 2 lata. O czym wy jeszcze możecie porozmawiać? No w zasadzie o tym, jak przeprowadzić rozwód. No, ale tak naprawdę już nie chcemy o niczym rozmawiać. My już nie chcemy rozmawiać o tym, jak poszukiwać drogi do pojednania. No to mówię, to co przyszliście na psychoterapię, żeby mieć usprawiedliwienie, że zrobiliście wszystko, tak? No i to już jest niestety za późno często. Szukanie pomocy profesjonalnej do czego? Mhm. Jeśli zaczyna się źle, od razu, kiedy nie potrafimy się dogadać, kiedy nie ma tego dialogu, tak jak tutaj słuchacz do nas zadzwonił, nie pojawia się ten dialog, wykonuje gest, na przykład pisze list do żony, nie ma pomocy, szuka pomocy na zewnątrz.
Nawet jeśli nie jestem w stanie precyzyjnie zdiagnozować, z jakiego powodu my się nie potrafimy akurat teraz dogadać, bo domyślam się, że no nie każdy jest w stanie tak łatwo jednak nazwać ten konkretny powód. To znaczy na początek pewnie będziemy nazywali to, co nam przeszkadza, to, co nam się nie podoba, to, co nas uwiera, no a z czasem dopiero może się okazać, na przykład dzięki pomocy fachowca, może się okazać, że właściwie powód jest zupełnie gdzie indziej, leży zupełnie gdzie indziej. To jest na przykład moje jakieś tam wychowanie, czy jakieś wzorce, które wyniosłam z domu rodzinnego.
Często ratują małżeństwa potem terapie indywidualne, że jest tak, że małżonkowie przychodzą na terapię małżeńską, jest kilka sesji małżeńskich, ujawniają się rzeczywiste przyczyny konfliktu i problemów w małżeństwie i jeden z małżonków, czy też oboje, korzystają z terapii indywidualnej. I to jest element ratowania, ale może nie, już później na dalszym etapie to nie jest ratowanie małżeństwa, ale rozwój związku, pogłębianie wzajemnej relacji i miłości.
Myślę sobie, że tutaj poważnym problemem tylko może być pewnego rodzaju wstyd, związany jednak właśnie z takim stereotypowym pojmowaniem przez nas, przez naszą kulturę, przez nasze społeczeństwo, czyli przez nas, kryzysu jako takiego, bo to, o czym pan mówił przy okazji na przykład chorób psychicznych, to myślę, to jest dokładnie to, że nam jest zupełnie inaczej postrzegamy chorego na raka, a zupełnie inaczej chorującego na nerwicę, chorującego na depresję czy jakąkolwiek inną chorobę psychiczną. No i tutaj problemem może być, tak mi się wydaje, właśnie takie niepoddawanie się pewnej społecznej presji, tylko wbrew temu nazywanie rzeczy po imieniu, nazywanie kryzysu kryzysem i szukanie także na zewnątrz swojego małżeństwa pomocy, aby ten kryzys przetrzymać, przejść, aby dzięki temu kryzysowi się rozwinąć, a nie zwinąć naszego małżeństwa, mówiąc kolokwialnie.
Ja bym tylko dodał jeszcze jedną rzecz na koniec, że dosyć ważne jest to, aby nie bagatelizować żadnej kwestii, że nie ma takiego tematu, który jeśli on wadzi w małżeństwie, jeżeli on jest przyczyną napięć w małżeństwie, żeby go nie podejmować i nie uważać, że on jest na tyle błahy, że to jest nieistotne.
Albo wstydliwy.
Albo wstydliwy. No, jeden z takich tematów, w którym mówi się, no ale w małżeństwie seks nie jest najważniejszy, tak? W związku z tym o nim nie rozmawiamy. Tak? A współżycie intymne jest jednym z kluczowych elementów budowania relacji między małżonkami. Tak? Że to jest temat, o którym mamy rozmawiać w małżeństwie, a jeżeli to współżycie intymne się nie układa i jest trudne, to też jest to rodzaj papierka lakmusowego co do rodzaju dialogu miłości pomiędzy małżonkami. Tak? I też to wymaga uwagi.
Proszę Państwa, oczywiście nie wyczerpaliśmy chyba dzisiaj tematu rozwiązywania kryzysów w małżeństwie, no ale co nieco udało nam się powiedzieć. Naszym gościem był dzisiaj pan Piotr Tomaracki z Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach-Dziedzicach. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu dziękujemy za uwagę. Owocnego przezwyciężania wszystkich kryzysów i tych w małżeństwie i nie tylko w małżeństwie sobie i Państwu serdecznie życzymy.
15-minutowych rozmów wieczornych.
Z mężem lub żoną.
To też po dzisiejszym magazynie psychologicznym tego wszystkim nam życzymy. No i na kolejną audycję psychologiczną Rozwiń Skrzydła zapraszamy w przyszły wtorek po godzinie 21:30. Aneta Kuberska-Bębas.
Joanna Raś.
Dobranoc.